Nie da się po prostu powiedzieć, że sprawa Miszalskiego ma tylko lokalny wydźwięk.
Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości trochę przypomina sytuację PiS-u właśnie na poziomie centralnym.
Bo Grzegorz Braun już zapowiedział, że po Gdańsku i Rzeszowie, gdzie w przeszłości kandydował na prezydenta, będzie teraz kandydował w Krakowie. Jeśli Koalicja Obywatelska chce mieć pewne wyjście do drugiej tury i być może szansę na zwycięstwo, to powinna pomyśleć o jakimś kandydacie niezwiązanym z tą partią. Jak patrzę na to, co robi Donald Tusk, to widzę w tym jedyny strategiczny plan taki, żeby zatopić wszystkich koalicjantów. Dzięki sprawie krakowskiej prezes jest przeszczęśliwy.
Temat tygodnia.
Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami profesor Antoni Dudek, UKSW, autor kanału Dudek o historii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Felietonista także tygodnika Polityka, zresztą o sojuszu asymetrycznym będziemy jeszcze mówić, bo tak brzmi tytuł tego felietonu, który pan zamieścił w tym wydaniu, tego tygodniowym Polityki właśnie. Ale zapytam najpierw o to, czy referendum krakowskie jest polityczną opowieścią o stolicy Małopolski, czy jednak o całej Polsce?
Jest oczywiście też opowieścią o całej Polsce, bo ona ma głównie wymiar krakowski jednak, natomiast no nie da się ukryć, że nie jest tak, jakby chcieli politycy Koalicji Obywatelskiej z Tuskiem na czele, że to w ogóle ma tylko wymiar krakowski, żadnego innego, bo siłą rzeczy jest to drugie co do wielkości miasto Polski. Co więcej, został odwołany nie tylko po prostu prezydent, którego tam jakoś lekko poparła kiedyś Koalicja Obywatelska, tylko człowiek, który jest szefem, czy był, bo może jeszcze jest, nie wiem,
jest.
Małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
Od marca tego roku.
No właśnie, dokładnie tak.
A od 2017 roku szefem Małopolskich struktur Platformy Obywatelskiej. Teraz były kolejne wybory i po raz kolejny został wybrany.
A zatem jest to czołowy działacz Koalicji, a wcześniej Platformy Obywatelskiej w Krakowie, więc to bije w całą partię.
Od 2009 roku w ugrupowaniu.
Dokładnie. W związku z tym nie da się po prostu powiedzieć, że sprawa Miszalskiego ma tylko lokalny wydźwięk i porównać to, nie wiem, do sprawy Kłodzkiej, którą kompletnie też zepchnięto. Bo jednak z całym szacunkiem dla mieszkańców Kłodzka, Kraków więcej waży w polskiej polityce.
Ale czy jest uprawniona nadzieja Prawa i Sprawiedliwości, że to jest początek fali, która zmyje, jak mówił wczoraj na krakowskim rynku Przemysław Czarnek, tego prawdziwego Tuska, bo na razie fala zmyła, fala niezadowolenia mieszkańców Krakowa, krakowskiego Tuska?
Nie sądzę, z prostego powodu. To się udało w Krakowie z powodu czynnika, który bynajmniej nie ma związku absolutnie z Prawem i Sprawiedliwością, który się nazywa Łukasz Gibała. Tym, którzy jeszcze o tym panu nie słyszeli, to powiem, że to jest taki bardzo zamożny krakowski, niech będzie, że przedsiębiorca, to raczej syn
kiedyś
przedsiębiorcy.
Poseł Janusza Palikota.
Tak, człowiek no, generalnie bardziej lewicowo-liberalny niż prawicowy, ale za to mający fantazję, żeby zostać prezydentem Krakowa i on już 4 razy próbował i ostatnio...
Trzy, będzie czwarty.
Tak, teraz będzie czwarty, tak.
Jeżeli wystartuje.
Tak, i no ja myślę, że na pewno wystartuje. Dlatego, że on już sporo zainwestował w kampanię referendalną, oczywiście zakulisowo i właśnie bez takiego Gibały w innych miastach ciężko będzie Czarnkowi tą falę powtórzyć. Po prostu pan Gibała zainwestował duże pieniądze w to, żeby odpowiednio zmobilizować najpierw do zebrania podpisów, a później do zachęcenia odpowiednio wielu krakowian do pójścia w tym referendum. No więc szanse na to, że się ktoś taki pojawi w Rzeszowie czy Wrocławiu, gdzie też oczywiście tego typu działania będą podjęte, są dużo mniejsze.
Od szczegółu do ogółu, tak sobie myślę, że ta sytuacja krakowska z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości trochę przypomina sytuację PiS-u właśnie na poziomie centralnym, bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość straszliwie ucieszyło się z tej porażki Miszalskiego, z jego odwołania, jasna sprawa, tak, liczą na to, że będą mogli zdyskontować tę sytuację polityczną na swoją korzyść, ale z drugiej strony, no właśnie, jeżeli ktoś ma szansę w tym wyścigu prezydenckim, do sierpnia muszą odbyć się
to
wybory,
nie
to nie kandydat PiS-u.
Tak. I teraz tam
więc ta radość no, jest z jednej strony zrozumiała, ale z drugiej strony pojawia się takie pytanie, no ale z czego się tak cieszycie? Nie czerpiecie korzyści z tej porażki Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
Nie, to tu się nie zgodzę. Korzyść czerpią. Oczywiście, gdyby to była sytuacja taka, że teraz prezydentem Krakowa zostanie ich kandydatem, można powiedzieć, że sukces jest pełny. A tego nie będzie, bo ja uważam, że...
Czyli sukces połowiczny,
aczkolwiek
tak?
Wszystko zależy, kogo oni ostatecznie wysuną, bo ja jestem bardzo ciekawy, kto... Bo ja podejrzewam, że Gibała jednak wystartuje, że Gibała na pewno wejdzie do drugiej tury. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, kto z nim wyjdzie do drugiej tury. Bo albo to będzie kandydat kolejny Koalicji Obywatelskiej, albo któregoś z prawicowych formacji, nie daj Bóg Grzegorz Braun, bo Grzegorz Braun już zapowiedział, że po Gdańsku i Rzeszowie, gdzie w przeszłości kandydował na prezydenta, będzie teraz kandydował w Krakowie. Co zresztą jest, dowodzi absurdu naszych przepisów, że po prostu można być takim obwoźnym kandydatem na prezydenta. To przykładowo moim zdaniem w ordynacji powinno być tak napisane, że jak ktoś chce być burmistrzem, wójtem czy prezydentem jakiegoś miasta, to powinien tam przez jakiś czas mieszkać, mm-hmm, na przykład, prawda?
A w przypadku Grzegorza Brauna to już jest taka sytuacja, żeby tylko nazwę miasta nie pomylił.
No to, dokładnie, ale nie zmienia to faktu, że on może dostać całkiem spore poparcie. Pytanie jakie? Pytanie, no właśnie, kto wyjdzie do tej drugiej tury? No, bo tutaj nie znamy jeszcze oficjalnego kandydata ani PiSu, ani Konfederacji, ani Korony.
W przypadku Konfederacji już znamy, to był chyba drugi kandydat, który został zgłoszony, bo najpierw zgłosił się Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, bo kocha Kraków i w związku z tym jest do dyspozycji mieszkańców. Bartosz Bochenczak, jeżeli dobrze pamiętam.
To ja nie kojarzę tej postaci, że nie pan Berkowicz, który no, nie miał najlepszego wyniku, więc skoro tak, no zobaczymy.
Czy jeśli Koalicja Obywatelska wystawi takiego kandydata, kandydatkę, któremu to kandydatowi albo kandydatce uda się wygrać te wybory, to czy w jakiś sposób no, otrząśnie się Koalicja Obywatelska z tej porażki?
O tak, przykryje ją. Gdyby ktoś taki wygrał, ale ja uważam, że nawet jeśli wyjdzie do drugiej tury, to to już będzie całkiem nieźle. Natomiast obawiam się, że może być nawet z tym problem, zwłaszcza jeśli będzie to kolejny działacz, działaczka Platformy formatu Miszalskiego. A tam zdaje się tacy przede wszystkim próbują o to o nominację walczyć, bo w krakowskiej Koalicji Obywatelskiej no nie ma takich postaci bardzo znaczących. Zresztą to, że Miszalski mógł być tam liderem, pokazuje delikatnie mówiąc słabość kadrową.
Ale z drugiej strony Miszalski wygrał, a na zwycięzcę tych wyborów samorządowych w 2024 roku był typowany, już wspominany kilkukrotnie, Łukasz Gibała. To, że Miszalski wygrał, było sporym zaskoczeniem.
Znaczy, ja powiem tak, było zaskoczeniem, ale Miszalski wygrał na tej fali, która w 2023 roku wyniosła Koalicję Obywatelską do władzy.
Czyli resztki
tak,
tej fali,
tak?
to
były resztki tej fali, dokładnie tak. Natomiast to już jest przeszłość. Minęło od tego czasu 2 lata i przez te 2 lata się bardzo dużo w polskiej polityce zmieniło. I moim zdaniem, jeśli Koalicja Obywatelska chce mieć pewne wyjście do drugiej tury i być może szansę na zwycięstwo, to powinno pomyśleć o jakimś kandydacie niezwiązanym z tą partią. Po prostu, czyli tak zwanej szeroko rozpoznawalnej postaci
to
w Krakowie.
To Władysław Kośniak-Kamysz proponuje, że
no
trzeba
i Kośniak-Kamysz ma rację, żeby jeszcze zbudować
się.
Taką koalicję, żeby to było też wspólny kandydat także ludowców, i akurat w Krakowie nie są zbyt silni, ale także lewicy, która też ma nowej lewicy oczywiście,
nie,
bo nie
Daria
razem.
Gosek-Popiołek się z nowej lewicy szykuje. No także Polska 2050 chce wystawić swojego kandydata, a prawdopodobnie Paweł Ślis.
Będzie z tym wspólnym kandydatem problem. Mecenas Ślis to jest z Krakowa, bo chyba wydaje się, że on nie jest z Krakowa, więc wystawianie tak zwanego kandydata przywiezionego w teczce to jest fatalny błąd. Znaczy, jeśli to się potwierdzi, to znaczy, że tam już komuś rozum odebrało, żeby przywozić z ramienia partii, która jest grubo poniżej progu
kandydata
w teczce.
Ale ja pamiętam, co pan profesor mówił o Polsce 2050 i wyborach samorządowych w Warszawie, że to był pierwszy poważny błąd Polski 2050, że poparto Rafała Trzaskowskiego, a nie wystawiono swojego kandydata. Więc oni może też pana profesora słyszeli.
Ale ja powiem tak, ale okej, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wystawili kandydata bądź kandydatkę, tylko nie jakiegoś swojego działacza, tylko po prostu osobę w Krakowie bardzo znaczącą.
Ale oni mają nawet 1000 członków.
Dobrze, ale to prawda, ale jeżeli oni są w stanie pomóc temu komuś, to mogą tego kogoś znaczącego wysunąć. I w Krakowie są takie osoby, ja nie będę tu wymieniał nazwisk, które nie są związane z żadną partią, ale które no, mają pozycję bardzo znaczącą i gdyby Polska 2050 ich namówiła, to mogłaby się później ogrzać w cieniu sukcesu takiej osoby. No, powiem prost, kiedyś lewica w Polsce, czy krakowska, która nigdy nie była zbyt silna w Krakowie, postawiła na Jacka Majchrowskiego. No i Jacek Majchrowski, jak już został tym prezydentem, to był przez ponad 20 lat. To wprawdzie lewica z tego wielkich później profitów nie miała, no ale nie można powiedzieć, że to była jej porażka, tylko raczej sukces, że wykreowali profesora Majchrowskiego, byłego wojewodę zresztą krakowskiego.
To porozmawiajmy o wrażeniach, bo one są niezwykle istotne w polityce. Czy ta klęska Miszalskiego w Krakowie sprawia takie wrażenie, że Koalicji Obywatelskiej nie idzie, bo z drugiej strony przecież w sondażach jest mocna. Druga sprawa, że potrzebna jest czwórka z przodu, żeby samodzielnie rządzić. Na razie się na to nie zanosi, a koalicjanci są pod progiem.
Z tą czwórką z przodu byłbym ostrożny, bo pamiętajmy, że to wszystko zależy od tego, jak się ułoży cała reszta i kto spadnie pod próg, bo przypomnijmy,
ile
że,
partii wejdzie
że
do parlamentu?
W 2015 roku PiS miał 37,5% poparcia i co dało samodzielną większość.
No ale 236 lewica nie weszła.
No lewica nie weszła, Korwin nie wszedł. No a teraz może nie wyjść znowu lewica, przecież nie jest tak, że na pewno nowa lewica wejdzie do następnego Sejmu, może nie wyjść cały środek, czyli PSL i Polska 2050 i nagle się okaże, a jeśli teraz prawica się podzieli na więcej niż 3 listy, to może się zdarzyć, moim zdaniem Donald Tusk na to gra. Jak patrzę na to, co robi Donald Tusk, to widzę w tym jedyny strategiczny plan taki, żeby zatopić wszystkich koalicjantów i liczyć
wszystkich
na rozbicie
prawicy.
Wszystkich łącznie z lewicą, a następnie wejść na zasadzie 37-8% samodzielną większość. To jest oczywiście plan maksimum, on jest może i fantastyczny, ale ja nie widzę w działaniach Donalda Tuska w ostatnich 3 latach chęci podtrzymania swoich koalicjantów.
A jak miałaby wyglądać taka wola podtrzymywania swoich koalicjantów? To znaczy... Danie im pozwolenia na to, żeby mogli realizować jakieś swoje ważne projekty. Przecież lewica realizuje niektóre ważne projekty.
No to dobrze, to też lewica jest w najlepszej pozycji, prawda, sondażowo. Natomiast najlepiej widać to w historii Polski 2050. Przecież moim zdaniem Donald Tusk się istotnie przyłączył do rozłamu w Polsce 2050, bo zaoferował pani Henik Klosce i jej grupie szalupy ratunkowe.
Oczywiście czyli miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej.
Tego oczywiście nie ujawniono.
Ale plotkowano w kuluarach, że te miejsca
są
już zagwarantowane.
I to przyspieszyło rozpad, bo oczywiście Tusk chciał się pozbyć Hołowni, którego uważał za niestabilnego. W przypadku PSL-u...
A to zła diagnoza?
Znaczy, ja powiem tak, to wszystko zależy, jaki będzie finał, bo jeżeli Tuskowi uda się zrealizować, to uznam, że rzeczywiście jest, mówię ten plan, który jest samodzielnej większości, to uznam, że jest rzeczywiście znacznie lepszym strategiem, niż ja dotąd sądziłem, ale moim zdaniem to się nie uda. Ale zobaczymy.
No ale też myślę sobie, że tego typu strategia to są takie szachy 3D, tak? I przecież jest wiele zmiennych, które mogą spowodować, że ta strategia nie wypali. Jest dość ryzykowna i niebezpieczna.
To prawda, no bo to jest granie na sytuację, w której jedyną opozycją będzie Koalicja Obywatelska otoczona z 3 formacjami prawicowymi, które przy pewnym wahnięciu, znaczy załamaniu notowań Koalicji Obywatelskiej i już niemożności reaktywacji dotychczasowych koalicjantów sprawią, że łącznie cała prawica może się zbliżać do większości konstytucyjnej. Dzisiaj to jest nierealne, ale nie wiem, jaka będzie sytuacja gospodarcza za rok, zwłaszcza za 1,5 roku i ona może zaciążyć właśnie na takim wahnięciu. Wiemy z wyborów prezydenckich, że tutaj w ciągu 3 miesięcy przed wyborami nastroje się potrafiły bardzo radykalnie zmieniać. W przypadku wyborów parlamentarnych dotąd tak nie było. Tutaj, można powiedzieć, wyborcy byli bardziej stabilni, no ale zawsze jest ten pierwszy raz, kiedy może właśnie nastąpić. Widzimy, jak sytuacja międzynarodowa jest, powiedziałbym, niestabilna, choć tu akurat zagrożenie rosyjskie i zwiększające się będzie służyło Tuskowi, moim zdaniem. Ten efekt flagi będzie na jego rzecz działał. Natomiast też pytanie, jak długo? No bo może być bardzo mocne zagranie ze strony prezydenta Trumpa na rzecz właśnie polskiej prawicy, jeśli ona się zwłaszcza zjednoczy pod skrzydłami prezydenta Nawrockiego i wtedy możemy sobie wyobrazić, na przykład, ja mówię teraz czysto hipotetycznie, ale jesteśmy na przykład we wrześniu przyszłego roku, na miesiąc przed wyborami. Wynik wyborów jest niejednoznaczny, tak jak i obecnie. Natomiast powstaje pakt senacki pod patronatem prezydenta Nawrockiego, który grupuje kandydatów tych 3 ugrupowań. W pewnym sensie Donald Trump mówi, że jeżeli dalej będzie rządził Polską pan Tusk, który jest, prawda, wrogo do Stanów Zjednoczonych nastawiony, to on wycofa wszystkie wojska z Polski. A mamy nasiloną wojnę hybrydową z Rosją. No i co wtedy część wystraszonych wyborców zrobi? Zagłosuje na prawicę, na ten obóz Nawrockiego, tak? Z jakimś tam premierem prawicowym, którego wykreuje Nawrocki. To tego nie można wykluczyć, takiego scenariusza. Po tym, co ostatnio zrobił Trump, no widzieliśmy ten wpis, gdzie bardzo wyraźnie grał na rzecz Nawrockiego.
Na Nawrockiego, tak. Bo chyba Nawrocki mu już tylko pozostał.
Tak. No, ale
nawet pani Meloni już Trump
to prawda,
nie poznaje.
Ale to nie zmienia faktu, że to w Polsce ciągle robi wrażenie. I z całą pewnością w tej chwili Nawrocki będzie odcinał kupony od tego posta Trumpowego z prawie 5000 żołnierzy przez wiele tygodni.
No ale wiemy, że ten sojusz z Trumpem ma cienie i blaski, tak?
Zdecydowanie.
Blaskiem była ta fotografia w kampanii wyborczej. Wsparcie ruchu MAGA, jakiego udzielono Karolowi Nawrockiemu. No ale teraz, kiedy było to zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami, z ich obecnością, ono się dla Karola Nawrockiego skończyło dobrze. Tym wpisem Donalda Trumpa, że ze względu na zwycięstwo Karola Nawrockiego, to już rok temu było, prawda? Za chwilkę będziemy mieli rocznicę tych wyborów prezydenckich drugiej tury. No właśnie ze względów takich, że zwyciężył i ze względu na relacje, jakie ma z Donaldem Trumpem, to będzie 5000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy.
Tak, chociaż nie wiem,
poczekajmy.
Bo ja tylko jednego nie wiem, czy to będzie 5000 dodane do tych 10 tysięcy, którzy są
czy
teraz,
do 6 bez
czy do 6
czterech.
Bez tych 4. I to dla mnie nie jest jasne, bo jednak jest
nikt
różnica.
Tego nie wie.
No właśnie, bo jest różnica, czy się zwiększa kontyngent o 10%, co ogólnie dobrze, ale o 50 robi znacznie więcej wrażenie.
Mm-hmm, tak, więc to zobaczymy. Prawda. Tego nikt nie wie. Rozmawiałam wczoraj z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim, który mówił o trzech elementach, czyli kwestia liczebności, nie wiemy, zdolności, bo to też jest istotne, tak, jakimi dysponują ci żołnierze obecni na naszym terytorium, i kwestia też charakteru obecności, stała czy rotacyjna. I wszyscy nas przekonują, że Amerykanie są gotowi do poważnej rozmowy na temat stałej obecności, o stałych bazach na terytorium naszego kraju. Ale skoro już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, nie, to może dokończę jeszcze ten wątek związany z Nawrockim. Bo przecież za chwilę Trump może zrobić coś takiego, co szalenie Nawrockiemu zaszkodzi. No, pytanie, jakie są te wpływy otoczenia Karola Nawrockiego, bo pewnie nie samego Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, żeby różnym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać. My chyba do końca nie wiemy, co tak naprawdę zdecydowało o zmianie zdania przez Donalda Trumpa. On stwierdził, że to z powodu relacji z Karolem Nawrockim, ale czy to nie raczej presja polityków republikańskich, którzy byli, że tak powiem, no, inspirowani do takich działań wskutek ofensywy dyplomatycznej prowadzonej przez polski rząd?
Ja myślę, że oczywiście to mogło mieć miejsce, ale ja myślę, że trzeba patrzeć w sposób najbardziej, powiem brutalnie, prymitywny na zachowania
Trumpa. Tak?
W przypadku Trumpa, mianowicie Trump nieustannie potrzebuje potwierdzenia swojego geniuszu i swojej nieomylności. I nie ma, jeśli nasz region Europy spojrzymy, lepszego przykładu potwierdzenia tego geniuszu i nieomylności Trumpa niż Karol Nawrocki, bo on go poparł i Nawrocki wygrał. I w związku z tym Trump się może stale odwoływać: zobaczcie, ja wybrałem właściwego kandydata, poparłem go i on wygrał. I w tym sensie Nawrocki, właśnie na tym polegają też szczególne relacje Nawrockiego z Trumpem, że po prostu z masy tych przywódców różnych dziwnych krajków w Europie Środkowej, których Trump w ogóle nie pamięta, wie, że jest jakiś na uroki, prawda, gdzieś tam przy Rosji, i ten na uroki wygrał, bo on go wskazał, prawda?
To mam dwa cytaty z Trumpa na tę okoliczność. Ja go popierałem i on wygrał, chociaż nie prowadził w sondażach. Albo wypowiedź całkiem świeża z 9 maja. Pamiętacie? Poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu.
No właśnie.
Wielki sukces Donalda Trumpa, zwycięstwo Karola Nawrockiego.
Tak. I ja wiem, że to jest żenujące, ale ja bym się z tym nie przejmował, bo to jest dla nas akurat cenne. Ja wolę, że mamy takiego naurokiego w tej roli, którego Trump ewentualnie jest skłonny poprzeć w razie czego, niż mielibyśmy mieć kogoś, kogo Trump by nie znosił i w sytuacji zagrożenia rosyjskiego poważniejszego niż obecnie, by powiedział: ale to w ogóle mnie nie obchodzi, ja zabieram całe to NATO, jest bez sensu, tak? Więc lepiej, żebyśmy mieli tych amerykańskich żołnierzy, ja to traktuję jako polisę ubezpieczeniową, osobiście nie wierząc w agresję Putina przeciwko Polsce. Ale to, jak mówię, jest mój pogląd, który może być całkowicie błędny i może się okazać, że nie miałem racji, więc jakby uważam, że Rosja będzie prowadziła przeciwko nam wojnę hybrydową i ona się nasila. Te telefony, moim zdaniem, z anonimowymi, prawda, zawiadomieniami, które były orientowane wobec osób związanych z prawicą.
To też ręka Rosji, tak?
Tak uważam, dlatego że gdyby to byli różni żartownisie, to myślę, że służby rządowe by już ich wykryły, bo tu trzeba po prostu bardziej wyrafinowanej technologii, żeby się tak skutecznie przez wiele dni ukrywać. No ale może się mylę i za parę dni poznamy jakiegoś Kowalskiego przysłowiowego. Przepraszam wszystkich Kowalskich, którzy mówią, że to on sobie takie żarty robi.
Dzisiaj nagrywamy się we wtorek. Ukazała się publikacja Rzeczpospolitej mówiąca o tym, że no, użyto takiego systemu router cebula do maskowania swojej tożsamości, że wygląda to w ten sposób, że wykorzystuje się czyjś numer osoby kompletnie nie mającej związku z fałszywym alarmem i piętrowo właśnie, tak jak w przypadku warstw cebuli, no, ukrywa się swoją własną tożsamość.
A to by dowodziło, że jest to ktoś bardzo zaawansowany technologicznie, a zarazem mający ekskluzywną wiedzę o adresach bardzo konkretnych ludzi. Akurat adres prezesa Kaczyńskiego jest chyba najbardziej znany, ale już gdzie mieszka matka prezydenta Nawrockiego albo gdzie mieszka redaktor Sakiewicz, to już nie każdy wie. Mhm. I tego się w internecie tak po prostu nie wygoogla.
Poza tym jest jeszcze takie domniemanie, że być może są to osoby, które mogły też podsłuchiwać komunikaty służb ze względu na to, że już dwukrotnie była taka sytuacja, że kiedy okazywało się, że nie ma takiego efektu, jak założono po pierwszym fałszywym alarmie, to był kolejny fałszywy alarm. I tak było w przypadku mieszkania matki Karola Nawrockiego, że najpierw był komunikat o pożarze, służby przyjechały, sprawdziły przez okno, że się nie dymi, nic nie widać, tak?
I było wtedy o tym dziecku,
i
tak?
Była wtedy informacja, że tam dziecko jest w środku, które nie daje oznak życia. I wtedy właśnie była ta decyzja o tym, że trzeba z tymi drzwiami do tego mieszkania wejść.
Dokładnie. No i to moim zdaniem jest w ogóle temat do analizy przez służby specjalne poważniejszej, dlatego że to służyło...
Że to jest gra na destabilizację, na polaryzację i na brak zaufania do instytucji państwa.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, co się stanie, jeżeli tego typu metody zostaną zastosowane wobec metra warszawskiego, elektrowni, wodociągów i różnych instalacji krytycznych w różnych miastach. Tą drogą można doprowadzić do przynajmniej częściowego paraliżu bardzo wiele struktur funkcjonowania państwa i ja podejrzewam, że tego typu działania mogą być w najbliższych miesiącach podejmowane, w ramach właśnie eskalowania tej wojny hybrydowej, z którą z Rosją jesteśmy od 4 lat już w tej chwili.
A tego wszystkiego, o czym pan mówi, nie wie Karol Nawrocki i jego zaplecze polityczne, skoro wykorzystują tę sytuację, być może właśnie ręką Rosji czynioną do tego, żeby atakować rząd, państwo, instytucje, służby.
Ja powiem tak, no ale też ja jestem tu skłonny zrozumieć punkt widzenia tych ludzi, no, którym są wywalane drzwi do mieszkań, bo to jest w jakimś sensie jednak moim zdaniem dowód słabości struktur państwa, że takie rzeczy mają miejsce. Bo ja rozumiem pierwszy czy drugi incydent, ale to już była cała seria. No, ja mogę sobie doskonale wyobrazić, że w tym centrum kryzysowym, gdzie się decyduje o tym, mają wykaz kilkuset adresów ludzi, którzy potencjalnie mogą być obiektem tego typu działań. I jak się pojawia taki adres, to się stosuje inną procedurę, tak?
No wie pan, ale dziennikarzy stacji prawicowych sympatyzujących z PiS-em jest wielu,
tak? Ja mówię o prezesie Kaczyńskim, mówię o prezydencie Nawrockim, tego typu osobach. Bo póki to były dziennikarze mediów prawicowych, to była inna liga.
Dobrze, ale... w najbliższym otoczeniu najbliższych krewnych. Ale z drugiej strony też zastanawiałam się nad tym wykazem osób, które są związane z ważnymi osobami, na przykład z Karolem Nawrockim. Powiedzmy, że będzie to dorosły syn, który już nie mieszka z rodzicami. I tak, rodzice pary prezydenckiej, no jakaś siostra być może pana prezydenta, tak? Ale powiedzmy, że już jest ten wykaz mieszkań tych najważniejszych osób, bardzo blisko związanych rodzinnie z Karolem Nawrockim. A co jeżeli taki alarm będzie dotyczył mieszkania kuzynki pana Nawrockiego?
Nie, no ja rozumiem. Nie, to ja się zgadzam, że tutaj można rzecz doprowadzić do absurdu, no ale jednak powiedzmy jasno, informacja o tym, że policja wkroczyła wskutek fałszywego alarmu do mieszkania kuzynki prezydenta, to już nie robi takiego wrażenia jak mieszkanie, które jest jego matki
pytanie,
i do niego
należy.
No pytanie,
jak to wykorzysta Karol Nawrocki, nie, Paweł Szefernaker?
Ale to jest oczywiste, że politycy, że dlatego od początku uważałem za mało prawdopodobne, że to robi ktoś, kto jest zaprzysięgłym zwolennikiem rządu, żeby pomóc rządowi, ponieważ to było paliwo na rzecz prawicy i obserwowałem w telewizji Republika, jak oni się tym żywili jeszcze przed wejściem do mieszkania Sakiewicza, bo to już się wcześniej zaczęły takie, tylko dotyczyło to mniej istotnych postaci. I od wejścia do mieszkania Sakiewicza telewizja Republika to już właśnie temat numer jeden był. I okej, tylko że z punktu widzenia rządu leży niedostarczanie amunicji opozycji. W związku z tym należało tą sprawę zacząć traktować poważnie wiele dni wcześniej. Uważam, że tutaj Tusk się spóźnił. W końcu zrobił to zebranie po akcji u Nawrockiego, czy właśnie w tym mieszkaniu matki Nawrockiego. Ale to moim zdaniem było tydzień za późno. Znaczy, to jest taki przykład, jak premier się stale spóźnia z pewnymi działaniami. Mówiłem o tym wielokrotnie. Kiedyś tu pamiętam w pani podcaście byłem i mówiliśmy o tej historii, kiedy zaczął się kryzys w Zatoce Perskiej. Można było tam te służby dyplomatyczne wzmocnić, żeby te telefony odbierali trochę tych polskich polskich turystów. Uspokajano, prawda?
A potem wyglądało jakby pod presją PiSu, tak?
Dokładnie
jakieś działania zostały podjęte.
I to się stale powtarza. To znaczy wybucha jakaś sprawa, zamiast być gaszona w ciągu 24 godzin.
Jest zdaniem pana?
I dopiero jak po tygodniu narasta, czy dłużej, to nagle w końcu premier wydaje jakieś polecenie i coś się w tej sprawie dzieje. To nie wygląda dobrze.
Może to jest tak, że oni czekają, czy ta sprawa się rozleje, czy nie rozleje. Jak komunikacyjnie zaczyna szkodzić, to wtedy są podejmowane działania.
Tylko, że ona komunikacyjnie zaczyna szkodzić od pierwszej doby. Znaczy, a się rozleje, to już jest rozlane i już jest za późno, bo iluś ludzi się tak wkurzyło z takiego czy innego powodu na rząd, że już za rok na ten rząd czy na Koalicję Obywatelską nie zagłosuje. Tak się traci wyborców.
Wracam do Stanów Zjednoczonych. Pan pisze, panie profesorze, sojusz asymetryczny. Wiadomo, wielki brat, tak, patron. Więc symetrii tutaj oczywiście być nie może. I zwróciłam uwagę na ten akapit, w którym pan pisze o tym, że musielibyśmy zbudować w końcu jakieś lobby, które by działało na rzecz polskich interesów w Waszyngtonie. Ostatnio też czytałam w polskiej prasie wypowiedź badacza polskiego z Uniwersytetu w Ohio, jeżeli dobrze pamiętam, który mówi, że to bardzo trudne, że Polonia jest podzielona politycznie, niemalże pół na pół, na demokratów, na republikanów, że nie ma takich organizacji, stowarzyszeń, które zajmowałyby się polityką. Są kulturalne, są hobbystyczne, są społeczne, ale nie ma politycznych. W ogóle zainteresowanie Polonii polityką jest słabe. A w dodatku pytanie, czy ciągle nie obowiązuje to powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, to po pierwsze, a po drugie, że Polak Polakowi wrogiem na obcej ziemi, a nie przyjacielem.
Tylko, że ja nie napisałem, że to jest sprawa prosta, łatwa i do osiągnięcia w krótkim czasie, tylko jest to niezwykle trudne z powodu, o których pani powiedziała i być może w ogóle niewykonalne, no ale jeżeli chcemy choć trochę zmniejszyć asymetryczność tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, na który jesteśmy skazani, chcę to powtórzyć po raz kolejny, przez najbliższe kilka dekad, dlatego, że właśnie przyleciały do Polski pierwsze F-35, które będą stanowiły podstawę naszego lotnictwa przez najbliższe 30 bądź więcej lat. I one będą latać tylko wtedy, jak Amerykanie na to pozwolą. To trzeba mieć tego świadomość, podobnie z innymi rodzajami broni. Więc my jesteśmy w sensie wojskowym skazani na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No i dobrze by było, żebyśmy mieli jakieś siły oddziałujące na kolejnych gospodarzy Białego Domu. I teraz albo zaczniemy budować takie lobby wzorem tego kraju, który sobie to najlepsze lobby zbudował, które zresztą teraz zużywa w ogóle cały ten kapitał przez dekady budowany w Izraelu. Tak? I w oparciu o demokratów i w oparciu o republikanów. Znaczy, na tym polega doświadczona polityka właśnie lobbingowa, że się obstawia wszystkich głównych graczy, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych republikanów i demokratów po prostu się tworzy równoległe organizacje. No, ale tylko problem polega na tym, że u nas konflikt wewnętrzny już się kompletnie przeniósł na politykę zagraniczną. My nie mamy przecież ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a to się zaczyna od tego, że powinna być naprawdę znacząca postać tym ambasadorem. No niestety nie ma kogoś takiego w tej roli, nie ma w ogóle ambasadora. W związku z tym to wszystko jest
sparaliżowane. A to za sprawą Karola Nawrockiego.
To prawda, ale nie zmienia to faktu, że ja uważam, że można było inną kandydaturę przedstawić już dawno niż Bogdan Klich, który w moim przekonaniu nie powinien być ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rola, jaką odegrał w sprawie katastrofy smoleńskiej, moim zdaniem go dyskwalifikuje jako człowieka do pełnienia wysokich funkcji państwowych. To samo mówi PiS i tu się akurat z PiS-em zgadzam. Po prostu niech on kandyduje na prezydenta Krakowa, bo tam niektórzy wysuwają. Jeżeli wygra, proszę bardzo.
Dementował Bogdan Klich.
No właśnie, też tak sądzę. Natomiast naprawdę uważam, że tutaj po prostu tam został popełniony ciąg błędów i za te błędy się w polityce powinno płacić.
Nie, w polskiej polityce nie płaci się
za błędy. To zależy. Niektórzy
płacą. Chyba, że przegrywa się wybory.
Nie, niektórzy płacą. Natomiast...
Ale myślę o takiej odpowiedzialności na poziomie na przykład państwowym. Tego w Polsce nie ma. Nikt nie ponosi odpowiedzialności ani karnej, ani politycznej.
No i na przykładzie Klicha. Natomiast wracając do głównego tematu, bo to nie jest problem Bogdana Klicha, tylko problem braku konsekwencji po tym sukcesie ostatnim, jakim mieliśmy. Bo rzeczywiście pod koniec lat 90., dokładnie w 98 roku, udało się zorganizować pierwszą wielką od czasów Paderewskiego kampanię lobbingową w Ameryce, żeby przekonać amerykańskich senatorów do akceptacji poszerzenia NATO o Polskę. I to się wtedy udało, po czym usiedliśmy na laurach i przez następne ćwierć wieku już właściwie niczego nie próbowaliśmy w tych Stanach Zjednoczonych zrobić, pomijając komiczne działania Polskiej Fundacji Narodowej, która nam głównie przepalała pieniądze, ale przynajmniej PiS miał, powiedziałbym, chęć. Wyszło jak zawsze, ale przynajmniej coś próbował zrobić. Natomiast ja nie widzę ze strony obecnego rządu żadnych działań tego typu, żeby coś próbować budować w tych Stanach Zjednoczonych, no właśnie coś, co by próbowało oddziaływać. Wiadomo, że to będzie dopiero kopanie dołów pod fundamenty. No ale gdybyśmy mieli pewną konsekwencję, to w perspektywie 20 lat w oparciu o te doły dziś wykopane, można by postawić mały domek, który może później byłby rozbudowany.
No tak, ale jaka jest perspektywa obecnie rządzących? 27 rok.
No i właśnie na tym polega problem, że tak powiem, tego, że Polska jest na arenie międzynarodowej znacznie słabsza w sensie politycznym niż jej gospodarka. Bo myśmy gospodarczo urośli całkiem znacząco, weszliśmy do tego klubu, prawda, teoretycznie tej 20, 21
obie gospodarki. Obie strony się tym chwalą.
Ale jak patrzymy na wpływy polskie międzynarodowe, już nie chcę mówić o Stanach Zjednoczonych, bo tu jest beznadziejnie, ale też w Europie Zachodniej, nie wiem, generalnie w różnych regionach, to tam tego nie ma. Dlaczego? Bo polska polityka zagraniczna padła ofiarą wojny wewnętrznej, jest jej zakładnikiem, w efekcie czego nikt tu nie ma pomysłu na pewne długofalowe, konsekwentne działania, które będą prowadzone bez względu na to, kto wygra wybory w 27 roku. I stoimy w miejscu, albo raczej cofamy się, dlatego że ten najlepszy moment, kiedy mieliśmy naprawdę dobre notowania na świecie, dzięki właśnie właśnie po zimnej wojnie już się skończył i albo w oparciu o tą gospodarkę i ten sukces gospodarczy, który odnieśliśmy, zbudujemy jakieś właśnie takie przyczółki na świecie, żeby to kiedyś w dramatycznych dla nas sytuacji wykorzystać, no albo tego nie zbudujemy, no i niestety będziemy zostawieni na lodzie, trochę tak jak się stało z polską elitą w czasie II wojny światowej, bo dla mnie takim, można powiedzieć, takim czarnym snem jest rok 43, kiedy Roosevelt jedzie do Teheranu i Stalin żąda połowy Polski, a Roosevelt się na to zgadza, tylko prosi,
żeby Stalina, nie ujawniać.
Żeby tego nie ujawniać, bo za rok ma wybory i Polacy mogliby się zdenerwować i na niego nie zagłosować. Oczywiście Stalin kiwa głową, że nie będziemy tego ujawniać przez najbliższy rok. No i rzeczywiście nie było to ujawniane aż do połowy 44 roku, kiedy pojawił się ten PKWN, już podpisał umowę o granicy. Więc inaczej mówiąc, ale też trzeba powiedzieć jasno, że to polskie lobby też było wtedy za słabo zorganizowane, bo gdyby tam naprawdę była grupa rzeczywiście dobrze zorganizowana, to czy premier Sikorski, czy premier Mikołajczyk mogliby się do niej odwołać i Roosevelt musiałby być twardszy w rozmowach ze Stalinem. Być może nie byłby w stanie uratować wschodniej Polski, ale na przykład był w stanie by uratować resztę kraju, żebyśmy mieli status Finlandii, tak? Na przykład. To znaczy bylibyśmy jakoś tam w polityce zagranicznej zależni od Kremla, ale mielibyśmy ustrój niesowiecki, prawda?
A co nam mówi o polskiej polityce i o naszej pozycji? To całe zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami, bo ja zadawałam politykom, którzy byli w ogniu wydarzeń, dwa pytania. Kiedy dowiedzieli się i w jaki sposób o tym, że ta rotacja zostaje wstrzymana? I drugie pytanie, kiedy dowiedzieli się o tym, że ta decyzja zostaje zmieniona? I co potem ogłosił Donald Trump na Truth Social. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to drugie pytanie, to ona była łatwiejsza dla moich rozmówców. To była najpierw rozmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsetem 19 maja, a potem rozmowa Pawła Zalewskiego z podsekretarzem Kolbim 21 maja. Natomiast była konfuzja, gdy pytałam o to, jak dowiedzieli się o tym, że rotacja zostaje wstrzymana, bo moi rozmówcy rozkładali ręce i mówili, no z gazet. 13 maja była ta pierwsza publikacja amerykańskiego periodyka o tym, że ta rotacja zostaje wstrzymana, czyli że żołnierze Teksasu, którzy już byli spakowani, już właściwie siedzieli na walizkach, do Polski nie przyjadą. Usłyszałam też, że to był pierwszy raz, kiedy Amerykanie Polaków o takim wydarzeniu nie poinformowali w żaden sposób, jeżeli chodzi o te kanały komunikacji politycznej.
Znaczy ja mam podejrzenie, że to nam mówi teraz nie tyle o słabości naszego państwa, co o tym, co się dzieje w amerykańskich strukturach, ponieważ prawdopodobnie to była decyzja podjęta przez Trumpa w ostatniej chwili albo kogoś z otoczenia Trumpa i po prostu przekazana w dół, no bez żadnych
albo jakaś ogólna planów. Decyzja Trumpa, że trzeba redukować wojska w Europie,
tak,
i ktoś sobie
taką,
zinterpretował w ten sposób, że może najłatwiej
dokładnie.
Te rotacje wstrzymać.
Ja czytałem taką analizę, że generalnie, ponieważ no, u nas jest ta rotacyjna obecność, a na przykład w Niemczech to dotyczy ludzi, którzy tam są z rodzinami, są od lat, no więc ich jest trudniej ruszyć niż tych właśnie, którzy przyjeżdżają, że tak powiem, jako samotni żołnierze czy żołnierki na kilka miesięcy czy na rok do Polski.
Na
więc,
rok i potem
no
wracają.
Właśnie, dokładnie, więc i ktoś postanowił, Niemcy, Polska w sumie to jest obok, więc jakby nie wnikając te szczegóły trumpowskiej zróżnicowania, że tu jest ten ukochany na uroki, a tam jest ten nielubiany Merz, to jakby ktoś niżej to zmienił. Tego oczywiście nie wiem, to by trzeba było podrążyć, ale to pokazuje też, no, jak to wszystko jest, powiedziałbym, oparte na pewnych kaprysach no, z samej góry płynących. I w tym sensie, jak mówię, ten sojusz, ja w niego wierzę w tym sensie, że Amerykanie tu zainwestowali zbyt wiele, żeby się stąd tak po prostu bez słowa wycofać, ale nie zainwestowali aż tak wiele, żeby się Ameryka zatrzęsła w posadach, gdyby się wycofano, tak jak byłoby z Izraelem. Gdyby nagle Amerykanie całkowicie się odcięli od Izraela, wołałoby to w klasie politycznej amerykańskiej gigantyczne trzęsienie ziemi. W przypadku Polski jakiś lekki wstrząsik, prawda? I na tym polega ta różnica i ten poziom asymetryczności naszego sojuszu. I jeśli nie zbudujemy tego lobby jakiegoś, nie mówię, że takiego jak izraelskie, bo to jest niemożliwe, ale takiego, powiedziałbym, porównywalnego z tym, jakie mają, nie wiem, Włosi na przykład, to niestety, ale no, będziemy zawsze tam w trzecim rzędzie, czy w piątym rzędzie nawet.
To jeszcze jedna rzecz, bo czytałam ostatnio w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z Tomaszem Szatkowskim, który był pytany o to, czy Polska od pierwszego dnia wojny będzie sama, czy też będzie z kimś za plecami albo przy boku. To znaczy pytanie brzmiało, jak długo będziemy musieli bronić się sami. Czy to będzie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, tak, zanim zostaną uruchomione te wszystkie sojusze, jeżeli zostaną uruchomione. I Szatkowski odpowiedział, że to powinno wyglądać tak, że od pierwszego dnia potencjalnej wojny z Rosją, bo z nikim innym chyba tej wojny nie zakładamy, powinniśmy być już w towarzystwie. No chyba, że Donald Trump zdecydowałby się na hańbiące rozwiązanie, czyli na natychmiastowe wycofanie wszystkich sił amerykańskich tylko pierwszego dnia wojny, pierwszego dnia agresji.
No tak, tylko jest pytanie, co jeszcze z całą resztą, bo to jest kwestia oczywiście, że Amerykanie dzisiaj mają największe możliwości, no ale ja przypominam, że jak był atak we wrześniu ubiegłego roku, ten dronowy, to zdaje się, że tego drona zestrzelił holenderski samolot, tak? Czyli mamy też paru naszych sojuszników w Europie, którzy jakąś bronią mają.
No tak, ale pamiętam też Trumpa, który wtedy podawał wątpliwość, czyje to są drony i co to w ogóle jest za akcja.
A nie, to jest odrębna sprawa, no nie, dlatego ja mówię, ja nie wiem, jak się ostatecznie zachowa i nikt tego nie wie, Trump, bądź kolejny gospodarz Białego Domu, ktokolwiek to będzie w takiej sytuacji. Natomiast wiem jedno, że to nie jest tak, tu się nie zgadzam z ministrem, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, który mówi, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. Jest NATO bez Stanów Zjednoczonych, tylko o 2/3 słabsze, ale ono jest ciągle i to nie jest tak, że nam już nikt w nic nie może pomóc. Oczywiście najwięcej nam moralnie mogą pomóc Amerykanie, ale inni w Europie też mogą nam pomóc, jeśli będą chcieli. No oczywiście ta pomoc będzie ograniczona, ale też my nie wiemy, w jakim zakresie ten atak rosyjski miałby nastąpić, bo ja powiem tak, ja między innymi dlatego uważam, że atak amerykański na Polskę, czy atak rosyjski na Polskę jest mało realny, że moim zdaniem, żeby to było skuteczne, żeby to wszystko rzeczywiście opanować, Putin musiałby się posunąć do użycia broni nuklearnej. Dlatego, że widać w Ukrainie, że on nie jest w stanie przeważyć szali, bo nie używa broni nuklearnej.
A rozumiem, że to nie jest ten poziom szaleństwa, tak?
To nie jest ten poziom szaleństwa, bo przecież on by już dawno użył broni nuklearnej, żeby złamać opór Ukrainy i złamałby ją. Z jakiegoś powodu tego nie robi. Już czwarty rok, tak? Więc teraz miałby rozszerzać ten konflikt na rzeczywiście kraje NATO i właśnie nie, bez użycia broni nuklearnej ryzykowałby, że dostanie odpowiedź w postaci tego, czego Ukraińcy do niedawna nie byli zdolni, czyli ataków na rosyjskie instalacje naftowe, ale też na przykład na rosyjskie elektrownie, czego Ukraińcy dotąd nie robili. Ja do dziś nie do końca rozumiem, dlaczego Ukraińcy, mając już możliwość od jesieni ubiegłego roku atakowania właśnie rafinerii rosyjskiej, nie atakowali rosyjskich elektrowni, a to była surowa zima. Nie jest to dla mnie jasne. Tak jakby jednak ta wojna ciągle była wprowadzona z pewnymi ograniczeniami, o których my nie wiemy, ale jakby
strony... Czyli, że obie strony nie chcą przekraczać pewnych granic, tak?
Tak mi się wydaje, dlatego że mówię, gdyby naprawdę minioną zimę część mieszkańców Moskwy i Petersburga spędziła tak jak to mieszkańcy Kijowa i wielu innych miast, czyli mówiąc krótko, z ogromnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o ogrzewanie, dostawy prądu, to myślę, że nastroje w Rosji by się znacząco pogorszyły. A z całą pewnością gdyby Rosjanie zaczęli atakować, już nie mówię o Polskę, ale kraje bałtyckie, to być może taka odpowiedź byłaby ze strony państw NATO. I tu nie trzeba Amerykanów, dlatego że Francuzi, czy Brytyjczycy, czy nawet Niemcy mają choćby te słynne rakiety Taurus, które myślę, że do rosyjskich elektrowni by doleciały. Odrębną sprawą jest, czy by chcieli bronić krajów bałtyckich. Ja myślę, że się nad tym zastanawiamy. Ale my z całą pewnością powinniśmy krajów bałtyckich bronić, bo my jesteśmy kolejni na liście. Znaczy ja nie mam cienia wątpliwości, że się zacznie atak na Łotwę na przykład, która jest najbardziej prawdopodobnym celem i to będzie atak nie, powiedziałbym, dronowy, tylko atak, powiedziałbym, konwencjonalny, czy taki, że siły rosyjskie zajmą część czy całość Łotwy, to my powinniśmy się włączyć do wojny po stronie Łotwy, bo nie wierzę w strategię...
Bo im dłużej trwa wojna na terytorium innego kraju, tym później przyjdzie na nasze
dokładnie
terytorium.
Dokładnie tak, ale jak mówię, ja ciągle uważam, że to jest wszystko wojna psychologiczna, a nie wojna realna, bo mówię, wojna realna byłaby wtedy, gdyby Putin pokonał Ukrainę i postanowił pójść dalej. On ciągle nie pokonał Ukrainy właśnie dlatego, że się samoogranicza też jeśli chodzi o broń jądrową.
To jeszcze na koniec wrócę na krajowe podwórko, bo uważam pana za znakomitego pisologa. Co tam, panie, ciekawego w PiSie słychać?
No w PiSie mam wrażenie, że teraz dzięki sprawie krakowskiej, Miszalskiego, na moment, jak prezes jest przeszczęśliwy, zeszły w cień spory wewnętrzne w tej partii.
Zaraz. Przecież spór o prezesa Sądu Najwyższego między Karolem Nawrockim
to
a
prawda.
PiSem.
Tak, to więc właśnie...
Kładzie się cieniem.
Dokładnie, kładzie się cieniem i tutaj rzeczywiście to jest bardzo ważne wydarzenie, bo ono pokazuje jednak właśnie, że Nawrocki jest... politykiem prawicy nowej generacji. A czy dla niego kwestie tej odległej historii wojny Kaczyńskiego z Wałęsą są
ważne
już nieważne.
Dla pana Cęckiewicza i Kaczyńskiego.
Ale
tak?
Już nie dla tego młodego pokolenia, gdzie po prostu oni wszystkich by ich wysłali na emeryturę i sami zajęli ich miejsce. I w tym sensie to jest symboliczne. To jest taki moment, kiedy może w końcu do niektórych dotrze, że Nawrocki nie jest tak naprawdę długopisem prezesa Kaczyńskiego, tylko jest człowiekiem o niewyobrażalnych, wielkich ambicjach, które będzie teraz próbował realizować występować jako lider całej prawicy. I do tego wstępem może być wysłanie Kaczyńskiego na emeryturę. Oczywiście Kaczyński się nie da wysłać, więc tam będzie iskrzyło. Natomiast jednak najistotniejsze jest nieiskrzenie między Nawrockim a Kaczyńskim. W tej chwili ono będzie ważne za rok, jak po wyborach, jeśli prawica będzie sięgała po władzę. Natomiast na dziś najistotniejsze jest oczywiście, co będzie robił Mateusz Morawiecki, dlatego że i czy prezes Kaczyński się zdecyduje Morawieckiego w końcu usunąć, czy nie. Ale ponieważ żadna ze stron tutaj, czy każda ze stron czeka na ruch drugiej strony, więc moim zdaniem możemy spokojnie obserwować wydarzenia w następnych tygodniach i miesiącach. Na pewno ten spór historyczny, który Cęckiewicz wywołał, atakując swojego jakby dotychczasowego, można powiedzieć, patrona, czyli prezydenta Nawrockiego, to nie jest to wydarzenie, które by tam zatrzęsło prawicą, dlatego że też i Cęckiewicz jest wszędzie traktowany jak enfant terrible. Znaczy on po prostu chodzi swoimi
dlatego
drogami.
Dlatego też PiS nie chciał, żeby był szefem BB.
Dokładnie, czy może nie PiS nie chciał, tylko tam niektórzy ludzie w PiS-ie nie chcieli, bo on ma też tam swoich zagorzałych zwolenników.
Ale Nawrocki przeforsował tę kandydaturę.
Tak, wtedy tak, no jak wiemy, teraz już chyba żałuje tego. Zobaczymy, co będzie dalej.
Profesor Antoni Dudek, UKSW, autor kanału Dudek o historii, moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za wizytę w podcaście Temat Tygodnia. To już wszystko na dziś. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Wszystkie odcinki naszego podcastu znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tam też oczywiście jesteśmy. Do zobaczenia i do usłyszenia.